Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 14 do 20 kwietnia. Radujmy się z zaślubin baranka. Werset przewodni. Radujmy się i tryskajmy radością, ponieważ nadeszły zaślubiny baranka. Objawienie 19:7. Słuchając tego artykułu, postaraj się zapamiętać główne myśli. Kto jest oblubienicą baranka i jak Chrystus przygotowywał ją do zaślubin? Kiedy mają się odbyć zaślubiny baranka? Oraz skąd wiemy, że drugie owce będą uczestniczyć w powszechnym weseleniu się z zaślubin baranka? Akapity pierwszy i drugi. Pytanie A. Czyje zaślubiny będą powodem szczególnej radości w niebie? Pytanie B. Jakie pytania się nasuwają? Przygotowania do ślubu zawsze pochłaniają czas. Naszą uwagę skupimy na pewnych szczególnych zaślubinach. Zaślubinach królewskich. Pomyślmy tylko. Przygotowania do nich trwają jakieś 2000 lat. Szybko zbliża się czas, gdy oblubieniec wreszcie połączy się z oblubienicą. Wkrótce radosna muzyka wypełni pałac króla, a niebiańskie zastępy zaśpiewają. Wysławiajcie Jah, ponieważ Jehowa, nasz Bóg, wszechmocny, zaczął królować. Radujmy się i tryskajmy radością i oddawajmy mu chwałę, ponieważ nadeszły zaślubiny baranka i jego małżonka się przygotowała. Objawienie 19:6-7. Baranek, którego małżeństwo będzie powodem do weselenia się w niebie, to nikt inny jak Jezus Chrystus. Jak jest przyodziany do ślubu? Kto jest jego oblubienicą? Jak była ona przygotowywana do zaślubin? Gdzie się odbywa ta uroczystość? Oczywiście wywoła ona radość w niebie, ale czy ci, którzy mają nadzieję żyć wiecznie na ziemi, też będą mieć udział w tej radości? Z ogromnym zainteresowaniem poszukamy odpowiedzi na te pytania w drugiej części psalmu 45. Szaty oblubieńca roztaczają miłą woń. Akapity 3 i 4. Pytanie A. Co wyjawiono o szatach weselnych oblubieńca i co pogłębia jego radość? Pytanie B. Kim są córki królów oraz małżonka królewska, które dzielą radość z oblubieńcem? Posłuchajmy psalmu 45, wersetów 8 i 9. Wszystkie twoje szaty to mirra i aloes i kasja. Ze wspaniałego pałacu z kości słoniowej rozweseliły cię instrumenty strunowe. Wśród twoich cennych niewiast są córki królów. Małżonka królewska stanęła po twej prawicy w złocie z Ofiru. Oblubieniec, Jezus Chrystus, wkłada wspaniałe królewskie szaty weselne. Nic dziwnego, że roztaczają one miłą woń niczym najwyborniejsze wonności, takie jak mirra i kasja należące do składników olejku do świętego namaszczania używanego w Izraelu. Niebiańska muzyka wypełniająca pałac oblubieńca pogłębia jego radość z przybliżającego się ślubu. Podziela ją też małżonka królewska, czyli niebiańska część organizacji Bożej, obejmująca córki królów, wyobrażające świętych aniołów. Jakże cudownie jest słyszeć niebiańskie głosy wołające: radujmy się i tryskajmy radością, ponieważ nadeszły zaślubiny baranka. Oblubienica przygotowywana do zaślubin. Akapit 5. Pytanie. Kto jest małżonką baranka? Posłuchajmy psalmu 45, wersetów 10 i 11. Posłuchaj, córko, i zobacz, i nakłoń swego ucha. I zapomnij o swym ludzie oraz o domu swego ojca. A król zatęskni za twą urodą, jest bowiem twoim panem, więc oddaj mu pokłon. Wiemy już, kto jest oblubieńcem, ale kto jest oblubienicą? Tworzą ją członkowie zboru, którego głową jest Jezus Chrystus. wejdą oni w skład jego mesjańskiego królestwa. Chodzi o 144 tysiące chrześcijan namaszczonych duchem, którzy stale podążają za barankiem, dokądkolwiek idzie. Objawienie 14:4. Ci stają się małżonką baranka i przebywają z nim w jego niebiańskiej siedzibie. Objawienie 21:9. W liście do Efezjan 5, 23 i 24 czytamy: ponieważ mąż jest głową żony, jak i Chrystus jest głową zboru, on wybawca tego ciała. Doprawdy, jak zbór jest podporządkowany Chrystusowi, tak i żony niech będą swym mężom we wszystkim. Akapit 6. Pytanie. Dlaczego pomazańcy zostają określeni mianem córki królewskiej i dlaczego mają zapomnieć o swym ludzie? Przyszła oblubienica nie tylko została nazwana córką, lecz także córką królewską. Psalm 45, werset 13. Kto więc jest jej ojcem? Chrześcijańscy pomazańcy są adoptowani jako dzieci Jehowy. Ponieważ mają się stać niebiańską oblubienicą, otrzymują polecenie, by zapomnieli o swym ludzie oraz o domu swego ojca, cielesnego ojca. Powinni natomiast wciąż skupiać umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi. Kolosan 3, od 1 do 4. Akapit 7. Pytanie A. Jak Chrystus przygotowywał swą przyszłą oblubienicę? Pytanie B. Jaki stosunek do swego przyszłego oblubieńca ma oblubienica? Przez stulecia Chrystus przygotowywał swą przyszłą oblubienicę do niebiańskich zaślubin. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła umiłował zbór i wydał zań samego siebie, żeby go uświęcić, oczyszczając go kąpielą wodną przez słowo, by móc stawić przed sobą zbór w jego okazałości, nie mający plamy lub zmarszczki lub czegoś takiego, ale żeby był święty i bez skazy. Efezjan 5, od 25 do 27. Namaszczonym chrześcijanom w starożytnym Koryncie Paweł napisał: jestem bowiem o was zazdrosny z bożną zazdrością, gdyż osobiście przyrzekłem was w małżeństwo jednemu mężowi, aby móc was przedstawić Chrystusowi jako nieskalanie czystą dziewicę. 2 Koryntian 11:2. Królewski oblubieniec, Jezus Chrystus, ceni duchową urodę swej przyszłej oblubienicy. Ta z kolei uznaje go za swego pana i oddaje mu pokłon jako przyszłemu mężowi. Oblubienica przyprowadzona do króla. Akapit 8. Pytanie. Dlaczego do oblubienicy świetnie pasuje określenie pełna chwały? Posłuchajmy psalmu 45, wersetów 13 i 14. Cała pełna chwały jest w domu córka królewska, szata jej ze złotymi zdobieniami. W tkanym stroju będzie przyprowadzona do króla. Na królewskich zaślubinach oblubienica jest pełna chwały. W objawieniu 21:2 została przyrównana do miasta, Nowej Jerozolimy, i opisana jako przyozdobiona dla swego małżonka. To niebiańskie miasto, mające chwałę Bożą, promienieje blaskiem podobnym do najdrogocenniejszego kamienia, jakby krystalicznie lśniącego kamienia jaspisu. Objawienie 21, 10 i 11. Objawienie zachwycająco opisuje wspaniałość Nowej Jerozolimy. Nic dziwnego, że psalmista też opiewa pełnię chwały oblubienicy. Wszak królewskie zaślubiny odbywają się w niebie. Akapit 9. Pytanie. Kto jest królem, do którego zostaje przyprowadzona oblubienica i jak jest ona przyodziana? Tym, do którego zostaje przyprowadzona oblubienica, jest oblubieniec, mesjański król. Przygotowywał ją, oczyszczając kąpielą wodną przez słowo. Jest święta i bez skazy. Efezjan 5, 26 i 27. Na tę uroczystość musi też zostać odpowiednio przyodziana. I tak właśnie jest. Szata jej ze złotymi zdobieniami i w tkanym stroju będzie przyprowadzona do króla. Do ślubu z barankiem dano jej się przyoblec w jasny, czysty, delikatny len, bo delikatny len przedstawia prawe czyny świętych. Nadeszły zaślubiny. Akapit 10. Pytanie. Kiedy ma dojść do zaślubin baranka? Posłuchajmy Księgi Objawienia 19:7. Radujmy się i tryskajmy radością i oddawajmy mu chwałę, ponieważ nadeszły zaślubiny baranka i jego małżonka się przygotowała. Kiedy ma dojść do zaślubin baranka? Chociaż jego małżonka się przygotowała na tę uroczystość, to dalsze słowa nie opisują ślubu, lecz dobitnie przedstawiają końcową fazę wielkiego ucisku. Czy to znaczy, że zaślubiny odbędą się zanim królewski oblubieniec dopełni swego zwycięstwa? Nie. Wizje z objawienia nie są ułożone chronologicznie. Według psalmu 45 królewski ślub następuje po tym, jak król Jezus Chrystus przypasze miecz i podąży do zwycięstwa nad wrogami. Akapit 11. Pytanie. Jak potoczą się wydarzenia, poprzez które Chrystus dopełni swego zwycięstwa? Możemy więc wnioskować, że wydarzenia potoczą się następująco. Najpierw zostanie wykonany wyrok na wielkiej nierządnicy Babilonie Wielkim, ogólnoświatowym imperium religii fałszywej. Potem Chrystus wyruszy, by wykonać Boże wyroki na reszcie niegodziwego systemu szatana. Zniszczy ją w Armagedonie, wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego. Objawienie 16, od 14 do 16. W końcu waleczny król dopełni zwycięstwa, wtrącając szatana i demony do otchłani, w której będą przebywać w stanie nieaktywności przypominającym śmierć. Akapity 12 i 13. Pytanie A. Kiedy odbędą się zaślubiny baranka? Pytanie B. Kto w niebie będzie się radował z tego wydarzenia? Gdy w trakcie obecności Chrystusa namaszczeni chrześcijanie kończą swój ziemski bieg, są wskrzeszani do życia w niebie. Jakiś czas po zagładzie Babilonu Wielkiego Jezus zgromadzi przy sobie wszystkich pozostałych członków klasy oblubienicy. A zatem przed wybuchem Armagedonu całe grono oblubienicy znajdzie się już w niebie. Po tej wojnie będą mogły nastąpić zaślubiny baranka. Jakże radosne okaże się to wydarzenie. W Objawieniu 19:9 czytamy: szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wieczerze zaślubin baranka. Rzeczywiście, grupa 144 tysięcy pomazańców, tworząca klasę oblubienicy, będzie bardzo szczęśliwa. I jakąż radością będzie tryskał królewski oblubieniec, mając u boku pełną liczbę współwładców, symbolicznie jedzących i pijących przy jego stole w jego królestwie. Łukasza 22:30. Ale radości z owych zaślubin zaznają nie tylko oblubieniec i oblubienica. Jak już wspomnieliśmy, niebiańskie zastępy jednoczą się w śpiewie: radujmy się i tryskajmy radością i oddawajmy mu, Jehowie, chwałę, ponieważ nadeszły zaślubiny baranka i jego małżonka się przygotowała. Objawienie 19:6-7. Co jednak powiedzieć o sługach Jehowy na ziemi? Czy i oni będą mieć udział w tym świętowaniu? Wprowadzone będą z radością. Akapit 14. Pytanie. Kim są dziewice tworzące orszak oblubienicy wspomniane w psalmie 45? Posłuchajmy psalmu 45, wersetów 12, 14 i 15. Córa Tyru też z darem. Bogaci spośród ludu ułagodzą twe oblicze. Wprowadza się do ciebie dziewice tworzące jej orszak, jej druhny. Wprowadzone będą z radością i weselem. Wejdą do pałacu króla. Prorok Zachariasz zapowiedział, że w czasie końca ludzie z narodów z wdzięcznością przyłączą się do ostatka duchowego Izraela. Napisał: w owych dniach 10 mężów ze wszystkich języków narodów chwyci się, tak, uchwyci się z kraju szaty męża, który jest Żydem, i powie: pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg. Zachariasza 8:23. W psalmie 45, wersecie 12, tych symbolicznych 10 mężów nazwano córą Tyru i bogatymi spośród ludu. Przybywają oni do namaszczonego ostatka z darami, zabiegając o jego przychylność i duchową pomoc. Od roku 1935 miliony ludzi pozwoliły ostatkowi doprowadzić się do prawości. Daniela 12:3. Ci lojalni towarzysze pomazańców oczyścili swe życie i stali się pod względem duchowym dziewicami. Owe dziewice tworzące orszak oblubienicy oddały się Jehowie i dowiodły, że są lojalnymi poddanymi królewskiego oblubieńca. Akapit 15. Pytanie. Jak dziewicze druhny współpracują z członkami klasy oblubienicy przebywającymi jeszcze na ziemi? Ostatek klasy oblubienicy jest szczególnie wdzięczny dziewiczym druhnom za ich gorliwą pomoc w obwieszczaniu dobrej nowiny o królestwie po całej zamieszkanej ziemi. Nie tylko duch i oblubienica bezustannie mówią: przyjdź, lecz mówią to także ci, którzy słyszą. Objawienie 22:17. W rzeczy samej drugie owce usłyszały, jak członkowie namaszczonej klasy oblubienicy mówią: przyjdź, i przyłączyły się do niej w rozgłaszaniu tego zaproszenia mieszkańcom ziemi. Akapit 16. Pytanie. Jaką zaszczytną możliwość dał Jehowa drugim owcom? Ostatek pomazańców miłuje swoich towarzyszy i cieszy się z faktu, że ojciec oblubieńca, Jehowa, zaszczycił drugie owce możliwością udziału w weseleniu się z niebiańskich zaślubin baranka. Zgodnie z zapowiedzią, wspomniane dziewicze druhny miały być przyprowadzone z radością i weselem. A zatem, gdy w niebie dojdzie do zaślubin baranka, wtedy wraz ze wszechświatową rodziną Jehowy będą się też radować drugie owce, mające nadzieję żyć wiecznie na ziemi. Objawienie słusznie wspomina o członkach Wielkiej Rzeszy, że stoją przed tronem i przed barankiem. Objawienie 7:9. Pełnią oni świętą służbę dla Jehowy na ziemskim dziedzińcu jego duchowej świątyni. Miejsce twych praojców zajmą twoi synowie. Akapity 17 i 18. Pytanie. Jakie owoce przyniesie małżeństwo baranka i dla kogo Chrystus stanie się ojcem podczas tysiącletniego panowania? Posłuchajmy psalmu 45, wersetu 16. Miejsce twych praojców zajmą twoi synowie, których ustanowisz książętami po całej ziemi. Dziewicze druhny niebiańskiej oblubienicy Chrystusa będą miały jeszcze więcej powodów do radości, gdy zobaczą, jakie owoce przynosi w nowym świecie to małżeństwo. Królewski oblubieniec zwróci uwagę na ziemię i wskrzesi swych ziemskich praojców, którzy staną się tym samym jego ziemskimi synami. Z ich grona ustanowi książąt po całej ziemi. Niewątpliwie do przewodzenia w nowym świecie Chrystus wyznaczy też pewne osoby spośród dzisiejszych wiernych starszych. W trakcie tysiącletniego panowania Chrystus zostanie ojcem również dla innych. W gruncie rzeczy wszyscy mieszkańcy ziemi, którzy otrzymają życie wieczne, zyskają je dzięki wierze w ofiarę okupu złożoną przez Jezusa. Tak oto stanie się on ich wiekuistym ojcem. Izajasza 9:6. Pobudzeni do wspominania o jego imieniu. akapity 19 i 20. Pytanie. Jak na wszystkich prawdziwych chrześcijan wpływają dziś ekscytujące wydarzenia opisane w psalmie 45? Posłuchajmy psalmu 45, wersetów 1 i 17. Serce moje poruszyła wspaniała sprawa. Mówię, dzieła moje dotyczą króla. Oby język mój był rylcem biegłego przepisywacza. Chcę wspominać o Twoim imieniu przez wszystkie przyszłe pokolenia. Dlatego ludy będą Cię sławić po czas niezmierzony, na zawsze. Wydarzenia, o których mówi psalm 45, dotyczą wszystkich chrześcijan. Pomazańcy, pozostający jeszcze na ziemi, są zachwyceni perspektywą zjednoczenia się wkrótce w niebie ze swymi braćmi i oblubieńcem. Drugie owce chcą tym bardziej okazywać uległość chwalebnemu królowi i są wdzięczne, że mogą towarzyszyć ostatkowi klasy oblubienicy. Po zaślubinach Chrystus i jego królewscy towarzysze obdarzą mieszkańców ziemi niewypowiedzianymi błogosławieństwami. Czyż wyczekując realizacji wspaniałej sprawy związanej z mesjańskim królem, nie czujemy się pobudzeni do wspominania o Jego imieniu? Obyśmy znaleźli się wśród tych, którzy będą sławić Króla po czas niezmierzony, na zawsze. Główne myśli do zapamiętania. Kto jest oblubienicą baranka i jak Chrystus przygotowywał ją do zaślubin? Kiedy mają się odbyć zaślubiny baranka? Skąd wiemy, że drugie owce będą uczestniczyć w powszechnym weseleniu się z zaślubin baranka? Koniec artykułu.